Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam jak co tydzień. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dzisiaj goszczę dwóch gości w studiu. Jest nimi ksiądz dr Andrzej Paś z Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Szczęść Boże,
dzień dobry. Jarosław Mańka, reżyser, dziennikarz. Drodzy Państwo, zaczniemy od tematu pierwszego. Pomoc Kościołowi w Potrzebie realizuje programy już od dawna pomocowe, takie, które wspierają chrześcijan na całym świecie, utwierdzają im ich w takim poczuciu, że jesteśmy, pamiętamy, że dbamy o nich nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo, modlimy się za nich. Ostatni program, taki, który się rozpoczął, najnowszy program, to jest Mazowsze dla Syrii. Tutaj na Mazowszu wojewoda mazowiecki i nie tylko, i organizacje pomocowe, między innymi PKWP, będą organizować kolejne środki, kolejną zbiórkę. Jak to będzie, proszę księdza, tak technicznie wyglądało?
No wczoraj witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów, na której wystąpili przede wszystkim przedstawiciele, organizatorzy kampanii Mazowsze dla Syrii, a więc my jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Mariusz Boguszewski reprezentował naszą organizację, natomiast drugim kompanem tego projektu jest Caritas Polska i Caritas reprezentował Jan Zujewicz. Gościliśmy również w samym Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie przywitał nas dyrektor, pan Tomasz Jagodziński. Był też obecny przede wszystkim marszałek województwa mazowieckiego, a więc pan Adam Struzik, również dwukrotny złoty modelista, medalista olimpijski z pchnięciu kulą z Pekinu 2008 roku i 2012 z Londynu, pan Tomasz Majewski. I odbyła się premiera piosenki, która wspiera kampanię Mazowsze dla Syrii i teledysku, który nosi tytuł Ludzieńki, inspirowanego malarstwem polskiego artysty Dariusza Twardocha. I oczywiście ta kampania przede wszystkim była skierowana do mediów, żeby rozgłośnić naszą akcję Mazowsze dla Syrii. Jaki jest w ogóle cel tego przedsięwzięcia, które powstaje? To przede wszystkim pomoc dla dzieci syryjskich, dzieci wojny, tak ich nazywamy. Dzieci, które zostały osierocone też albo cierpią z powodu urazu, traumy wojennej. I zwrócił się do nas z prośbą do Pomoc Kościołowi w Potrzebie arcybiskup Homs Arbach, który prosił nas, byśmy odbudowali szkołę w Jarbut, w takiej małej miejscowości w diecezji Homs, która jest położona nieopodal starożytnej Palmiry. Ta szkoła będzie nosiła imię polskiego sportowca, patrioty, medalisty olimpijskiego z Los Angeles z 1932 roku, pana Janusza Kusocińskiego, który został zamordowany przez nazistów w podwarszawskich Palmirach, a więc Palmiry i te syryjskie, i te polskie to symboliczne miejsca, w których dokonała się zbrodnia przeciwko ludzkości. Dlatego chcemy uczcić naszego wielkiego olimpijskiego patriotę, jego imieniem nazwać właśnie syryjską szkołę, którą wybudują Polacy, chrześcijanie dla Syrii.
A jaki zasięg będzie miała ta zbiórka? Bo wiemy, że Mazowsze, tylko nie do końca może jest ustalone, nie wiem jak to jest, czy gdzie będą zbierane środki, czy to będą jakieś zbiórki w
szkołach? Oczywiście byli zaproszeni są do tego i harcerze, i również oddziały wojskowe, emerytowani żołnierze, był wśród nas obecny emerytowany generał wraz z pułkownikami, również koło gospodyń wiejskich, centrala, więc to koło, które zrzesza tysiące kobiet z całej Polski praktycznie. Mm-hmm. Więc te osoby będą brały czynny udział. Rozmawialiśmy na temat właśnie podczas tej konferencji prasowej, rozmawialiśmy, jakie formy to przyjmie. Na pewno będą to datki do puszki, które będą realizowane. W przyszłości chcemy jeszcze ustalić, dlatego że jak Mazowsze jako terytorium to obszar kilku diecezji i musimy właśnie wejść w dialog z hierarchami tych diecezji, a więc księżmi, biskupami decyzjalnymi, by wspólnie jakby zbudować jakąś logistykę działania i będziemy właśnie chcieli przedstawić to w ten sposób. Oczywiście wejdziemy na ścieżkę kultury, a więc postaramy się o to, żeby zorganizować w cieplejszych miesiącach, bo założenia są takie, że projekt będzie trwać do lata. W cieplejszych miesiącach chcemy zorganizować koncert, tak samo jak się odbył koncert w Lublinie, tak samo jak się odbył koncert w katowickim Spodku, gdy była akcja również pod tym adresem, gdy oratorium z powodu mojego imienia Piotra Rubika zabrzmiało dla 5000 ludzi obecnych.
To jest taka kolejna lokalna inicjatywa zbiórki środków właśnie na Bliski, które popłyną na Bliski Wschód do chrześcijan i nie tylko takich środków pomocowych. Wcześniej była zbiórka prowadzona w Lublinie.
Tak, wcześniej jeszcze Lubelszczyzna dla Syrii.
Tak, Lubelszczyzna dla Syrii, wcześniej jeszcze na Śląsku.
Tak, Dolny Śląsk dla Aleppo.
Tak, i to chyba...
To kolejne kampanie, które nie są zamykane. One są jakby tak odznaczane punktowo na różnych, w różnych częściach Polski, żeby właśnie pokazać tą samodzielność samorządową. Bo oto marszałek województwa zapowiedział, że włączą się na pewno w to aktywnie gminy. A tych gmin jest 600, jak dobrze pamiętam, więc gdy każda gmina przekaże jakieś fundusze na rzecz Syrii, to myślę, że bardzo szybko zostanie odbudowana ta szkoła.
Być może siła jest właśnie w organizacjach lokalnych.
Właśnie tutaj, dziękujemy bardzo samorządom, bo naprawdę włączają się ochotnym sercem i to nie po tej stronie tych organizacji kościelnych, tylko właśnie od strony takiej typowo pozarządowej, ale też rządowej.
Czy to jest tak, że mogą inicjatywy jakieś dołączać mniejsze, między innymi jakieś stowarzyszenia?
Oczywiście jesteśmy otwarci na każdą współpracę, każdych środowisk, bo to nie jest tylko pomoc chrześcijanom prześladowanym, prawda? Przypomnijmy, że Syria i te miejscowości, które najbardziej ucierpiały, więc Aleppo, Homs, to są miejscowości zamieszkane też przez muzułmanów,
tak.
Ale też nie tych właśnie radykalnych muzułmanów, którzy chcą wytępienia chrześcijaństwa, ale muzułmanów, którzy od wieków żyli razem z chrześcijanami i to ci sunnicy, nie sunnicy chrześcijanie są najbardziej muzułmanie są najbardziej po prostu strategicznie
radykalni
wobec chrześcijan.
Była jeszcze wcześniej zaanonsowana taka akcja, która nadal trwa, pomocy dzieciom, które są pokrzywdzone wojną nie tylko tak na ciele, ale także psychicznie, bo to jest bardzo duży problem ludzi i dzieci, osób, które cierpią po prostu dlatego, że ich psychika ucierpiała. Ta wojna już tak długo trwa. Dzieci urodziły się w tej wojnie niektóre nie mogą się uczyć, nie mogły wcześniej, teraz trochę lepiej jest, ale są takie skutki ogromne. Jest też kampania taka, którą prowadzi nadal PKWP i niedawno się rozpoczęła, zbiórki właśnie środków na...
Ja potem może takie przykłady,
tak.
Ponieważ to będzie tak obrazowało, jaką traumę te dzieci przychodzą.
Mhm.
Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście to nie jest tylko ISIS i Daesh, ale rebelianci muzułmańscy, którzy współpracują właśnie z ISIS. Ten front nazywa się Al-Nusra. Współpraca polega na tym, że na przykład złapano 250 dzieci, włożono ich do takiego ugniatacza na ciasto i mielono po prostu je. Nie? Do tego dochodzi. Czy na przykład wyrzucano z balkonów, żeby było widowisko, wyrzucano co kilka minut dziecko z balkonu, zdajmy na to z piątego czy z szóstego piętra i tak zabijano na oczach, żeby zrobić spektakl. Nie? Więc o co się dzieje właśnie z psychiką tego małego człowieka, jeżeli ogląda egzekucję swojego rówieśnika albo swoich bliskich. Ta psychika jest po prostu zniszczona. I co trzeba zrobić? Trzeba ją odbudować. I dlatego w Marmarita jest specjalne centrum prowadzone przez jezuitów, Centrum Świętego Piotra, które ma za zadanie właśnie podjąć się terapii, takiej socjalnej terapii tych dzieci oraz ich rodzin, żeby one mogły wrócić do jakiejś psychicznej homeostazy, żeby oni mogli odbierać normalnie świat, a nie stworzyć, by nie stworzyło się kolejne pokolenie, które będzie pokoleniem zbrodniarzy, bo zbrodnia rodzi zbrodnię.
Oczywiście. I jest taka zasada, że wysyłamy SMS o treści ratuje pod numer 72405. Program ma nazwę Dzieci Wojny, dokładnie ten,
tak,
o którym mówimy.
On został na święta ogłoszony właśnie, specjalnie w święta Bożego Narodzenia.
I jest powiedziane, że taki jeden nasz SMS, który kosztuje trochę ponad 2 zł, przedłuża terapię o 15 minut danego dziecka. I to jest właśnie piękne, że za taką małą kwotę.
Bo nam się wydaje właśnie, że to tylko 2 złote, to tylko parę groszy, ale gdy się zbierze te parę groszy, to każdy z nas wie, bo też prowadzi jakiś budżet domowy, to wychodzą pokaźne sumy, a gdy zbierze je Polska, gdy zbierze je Mazowsze, gdy zbierze je Lubelszczyzna, inna część kraju, gdy zbierze je świat, to naprawdę jesteśmy w stanie pomóc temu światu.
A te emocje, które mają dzieci wojny, dzieci syryjskie, można było zobaczyć na rysunkach, które w ubiegłym roku przy okazji chyba Świąt Bożego Narodzenia, wtedy,
tak,
jak dobrze pamiętam, przyjechały w pudełkach do polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, dokładnie do Warszawy. I tam można było je obejrzeć, nawet kupić taką cegiełkę.
No one później były w formie PDF-u przesyłane właśnie do darczyńców, żeby zobaczyć, że ta wdzięczność z tej drugiej strony syryjskiej jest ogromna. Oni ciągle mówią, bądźcie naszym głosem, bądźcie tymi, którzy świadczyć i żebyście się nie zmęczyli pomocą nam. Prosimy was o to.
I oni się tego boją, że ta pomoc kiedyś się skończy.
No bo ile lat może trwać ta pomoc, nie?
No właśnie.
Druga wojna światowa trwała kilka lat, a tu już mamy kilkanaście lat. Najdłuższa wojna w XX, XXI wieku.
I tam na tych rysunkach były pokazane między innymi takie symbole pokoju, gdzie gołąb był zraniony, z gołębia kapały krople krwi, albo często widziałam tam wojsko. Po prostu dzieci, dziwiłam się, że dzieci chcą rysować wojnę.
Chcą rysować prawdę.
No właśnie, to jest szczerość.
Ale już się zmienia. Mhm. Najnowsze rysunki, które są wykonywane i przesyłane, pokazują, że pojawia się zieleń, pojawia się słońce, pojawia się uśmiech, a więc bądźmy dobrej myśli.
Czy jest jeszcze coś, o czym chciałby ksiądz powiedzieć przy tej okazji?
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się włączą w rozpoczętą właśnie wczoraj akcję Mazowsze dla Syrii. Wszystkim, którzy mają jakiekolwiek pomysły, jak pomagać, w jaki sposób, jaką drogą, to wszystkich zapraszamy do współpracy. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za przyłączenie się do tej akcji.
A jeszcze zapytam o raport. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać?
Tak, będzie raport. No myślę, że za miesiąc już będziemy mogli jakoś dostać go do ręki. Powiem tak, że jest wstrząsający, bo pokazuje skalę prześladowań na bardzo wysokim poziomie, ale też jest optymistyczny, bo pokazuje między innymi, że sytuacja i w Syrii, i w Iraku jest konstans, jest stała. Nie podwyższa się w ciągu ostatniego roku, ale i tak w stosunku do poprzednich raportów jest i tak wysoko.
Mówimy oczywiście o raporcie Pomoc Kościołowi,
tak,
w Potrzebie.
2015-2017.
Który ukazuje się co 2 lata.
Tak.
I tam są zarówno statystyki, jak i przykłady prześladowań z różnych krajów.
Twarze osób prześladowanych, czyli case studies, to studium przypadku.
Tym razem tak będzie, bo każdy raport jest inny jednak. kiedyś...
Tak, tak, się pokazuje. Wcześniej żeśmy, centrala przygotowała w Niemczech raporty bardzo szczegółowe, praktycznie każde państwo, które doznało prześladowań, było pokazane, ale teraz się skupimy na 13 krajach, gdzie są najkrwawsze prześladowania chrześcijan na świecie.
Czyli będą to takie syntezy,
tak,
tej sytuacji opisowe. Bardzo dziękujemy za udział. Ksiądz dr Andrzej Paś z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy.
Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam, wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
Wzajemnie wszystkiego dobrego. I zostaje z nami w studiu gość Jarosław Mańka, reżyser i dziennikarz. I zapraszamy jeszcze na chwilę króciutką przerwy muzycznej. Koloseum, drodzy państwo, w studiu Jarek Mańka, reżyser, dziennikarz, jest naszym gościem. Film na płytce DVD w Polonia Christiana jest takim załącznikiem tego filmu, można powiedzieć, takim dodatkiem. Właściwie tutaj są dwa filmy. Jeden Znalazłem Ojca, o tym chcielibyśmy porozmawiać, o tym chciałabym porozmawiać, bo tu jest ciekawe świadectwo osoby, która nawróciła się z islamu na chrześcijaństwo. Jak to jest, że taką osobę się spotyka i taka osoba chce mówić otwarcie o swoim nawróceniu, związanym zresztą z takimi sprawami rodzinnymi, delikatnymi. Ta osoba mówi anonimowo, dlatego chronione są tutaj jej dane, imię i nazwisko, nie jest powiedziane. A tak, żeby nie było tutaj takiej wielkiej tajemnicy, chodzi po prostu o pana, który najpierw był żarliwym muzułmaninem, mówił nawet, że mógłby zginąć za islam, nauczał muzułmanów nawet, wykładał ten Koran, tłumaczył dzieciom, na czym polega, i w pewnym momencie dostał Biblię. I jak to było? Tak jak możemy od kuchni opowiedzieć o filmie, żeby też nie mówić o nim w całości, no bo zachęcamy oczywiście do obejrzenia tego wspaniałego filmu. Ty, Jarku, zrobiłeś już wiele fajnych produkcji, bardzo ciekawych, i każdy ma też coś takiego w sobie innego. Ten jest z dosyć prostym przesłaniem, ale my polecamy, żeby państwo obejrzeli. Później możemy też o nim dyskutować, gdy inna jest dyskusja zawsze, gdy się obejrzy film w całości. Ja obejrzałam i bardzo mi się podoba. Jak to jest, że takiego człowieka się spotyka i ten człowiek chce nam opowiedzieć o tym swoim świadectwie? Po co i dlaczego?
Ja może napomknę na początku, że ten dodatek DVD do magazynu Polonia Christiana składa się jakby z trzech części. Pierwsza część to jest króciutki reportaż 16-minutowy z wyprawy razem z księdzem Tomkiem Jegierskim z Fundacji SOS dla Życia do Kurdystanu. Druga część to jest właśnie świadectwo wnuka Ayatollaha, a trzecia część wyprodukowana przez Polonię Christianą to taki dodatek Nienawiść, podsumowująca ogólnie sytuację chrześcijan na świecie. Jak to jest, że się spotyka taką osobę, wnuka Ayatollaha? Do końca nie wiem, jak to jest, po prostu będąc de facto na wakacjach na wyspie Rodos, spotkałem przedstawicieli zakonu maltańskiego. Tam akurat dokonywało się jakby zaprzysiężenie nowych członków. I będąc tego świadkiem, jako tak z przypadku, słysząc, że w statucie czy też w przysiędze członkowie zakonu maltańskiego mówią o wspieraniu chrześcijan, o tym, żeby bronić wiary, po prostu podszedłem do wielkiego mistrza i zapytałem, jak to realnie wygląda, to wspieranie chrześcijan. Tutaj pan się wtedy lekko zakłopotał, mówiąc, że po prostu środkami finansowymi starają się jakby wyciągać też chrześcijan z różnych więzień, ale następnego dnia ten pan do mnie zadzwonił, mówiąc, że natychmiast muszę przyjechać do hotelu, gdyż jest tam bardzo ważna osoba, z którą właśnie oni mają kontakt, zakon maltański. I to nagranie zrealizowane było dosłownie na 30 minut czy godzinę przed wylotem człowieka, który tak naprawdę nie zdradził swojego imienia, który też prosił, żeby nagrywać go ze względu na fatwę, ze względu na zemstę rodziny, żeby go nagrywać inkognito, żeby nie pokazywać twarzy. I tak też się stało. Co tutaj mnie poruszyło? No, poruszyło mnie to, iż to był faktycznie człowiek, który wierzył w to, co mu już wcześniej, jakby tak w spuściźnie, zostawiła rodzina, czyli Ajatollah, jego dziadek, mówił, ile należało do nich meczetów, jak też chciał się przypodobać swojej rodzinie, studiując Koran. No, to była jakby taka jego bardzo długa droga, żeby przekonać się do tego, iż jego wiara jest tą jedyną wiarą. I tutaj podczas wojny między Irakiem a Iranem jeden z jego żołnierzy przekazał mu Biblię. I ten człowiek zaczął po prostu tę Biblię studiować też, żeby jakby chciał sam sobie udowodnić, czy też znaleźć jakieś błędy. Wykazać, że to chrześcijaństwo to jest jakaś jedna wielka fałszywka. No i oczywiście, mówię oczywiście, bo to nie jest jedyne świadectwo, kiedy zaczniemy szukać, no coś się zaczęło w nim zmieniać. Chciał to w sobie zagłuszyć, chciał się już tak, można powiedzieć, na 100% przypodobać swojej rodzinie, dziadkowi i postanowił wysadzić kościół. Postanowił wysadzić kościół, który był w Iranie. Intencją jego było to, aby zniszczyć miejsce kultu chrześcijan. Nie chciał nikogo zabijać, ale w momencie, kiedy przekroczył próg tego kościoła, tym kościołem de facto było jakieś pomieszczenie w piwnicy, z tego co pamiętam, nic wielkiego. Cytuję, spłynął na niego Duch Święty, zobaczył wszystkie swoje grzechy i tutaj podczas świadectwa jego głos się załamał. No i od tego momentu już po prostu nie zszedł z tej drogi. Mówiąc, znalazłem ojca, znalazł prawdziwego ojca. Znalazł prawdziwego ojca i stał się wyznawcą Jezusa Chrystusa. Mimo wszelkich prześladowań, mimo tego, że trafiał do więzienia, to już nie zboczył z tej drogi, a w tym momencie mieszka gdzieś w Europie Zachodniej, do końca nie wiem gdzie. Było bardzo poruszające to, iż potrafił powiedzieć Jezus cię kocha po polsku, czyli już wcześniej miał kontakt z Polakami.
Czyli to była osoba bardzo zakorzeniona w swojej wierze muzułmańskiej, ze względów rodzinnych także. I rodzina ostrzegała go przed przeczytaniem Biblii, prawda? W której jest prawda. On chciał poznać i chciał właśnie skrytykować jeszcze więcej, nabrać argumentów ku temu, że Biblia jest nieprawdziwa i nie udało się to. I właśnie ta prawda zadziałała na niego. A czy to jest tak, że takich osób jest więcej wśród nas? Takich jak on, które mogły odkryć, które są w ogóle nawrócone na chrześcijaństwo. Tylko my nie spotykamy ich, bo gdzie?
Czy tutaj to mógłbym już nawiązać do tej wyprawy księdza Tomka Jegierskiego we wrześniu 2016 roku do Kurdystanu z pomocą charytatywną, krótko mówiąc, z mlekiem dla dzieci. Byliśmy w obozach uchodźców. Co zauważyłem? Zauważyłem to, iż współpracujący z księdzem Tomkiem i z Fundacją SOS dla Życia Kurdowie, czyli wyznawcy islamu, oni sami jakby zaczęli dopytywać, to było wielokrotnie, byłem tego świadkiem, to był i kierowca, i ochroniarz, no o wiele, wiele aspektów związanych z naszą wiarą. To, co wychwyciłem, to iż oni no, byli zadziwieni tą skalą dobroci, czy też pomocy. Zdarzyło się, iż po mszy, która odbyła się w języku aramejskim, podeszli do nas, krótko mówiąc, do księdza Tomka, do tych osób, z którymi ksiądz Tomek był, Arabowie, którzy byli wyznawcami islamu, prosząc o pomoc i też byli zaszokowani, że nie było to żadnym problemem, iż pomoc nie musi być udzielana tylko i wyłącznie chrześcijanom, czy też prześladowanym jazydom, ale po prostu wszystkim potrzebującym. Więc pewne zachowania z pewnością dają z pewnością dają tej ludności, która tam mieszka, do myślenia. No a już widomym świadectwem, takim może krzyczącym, no jest to, jak zachowuje się ISIS. Kiedy zapytałem jednego z peszmergów, kim jest dla niego ISIS, no powiedział dwa zdania. ISIS to diabeł, diabeł to ISIS. Więc oni mają jakby no, po prostu na tacy pokazane, do czego może islam prowadzić, skrajny islam.
Część muzułmanów chce jednak poznawać chrześcijaństwo, na to wygląda. Tym bardziej, że tam w religii muzułmańskiej w islamie nie poszerza się, nie analizuje się, nie ma studiów, tak jak u nas studia Biblii, tam nie ma studiów Koranu takich, żeby móc więc zrozumieć, na czym ten Koran polega, do czego jakiś rozwój, postęp, tam czegoś takiego nie ma. Dlatego tutaj też jest takie wytłumaczenie, że jednak muzułmanie chcą znać prawdę, chcą wiedzieć więcej. A trzeci film, czy jeszcze może, Jarku, chciałbyś opowiedzieć o tym jeszcze ksiądz Jegierski, ciekawa postać.
Tak, tak, no to właśnie chciałem nawiązać. Krew męczenników to jest krótki reportaż właśnie z wyprawy do Kurdystanu. Przypominam sobie, że wtedy we wrześniu 2016 roku byliśmy na linii frontu, która to linia była około 40 kilometrów od Mosulu. To przypomnę, że to są okolice Niniwy. Właśnie tam w dużej mierze byli skupieni chrześcijanie. Byli, a może znowu będą, gdyż wtedy, kiedy byliśmy, to przejeżdżaliśmy przez opuszczone wsie, miasteczka chrześcijańskie, między innymi Teleshof. Co zauważyłem? Zauważyłem, iż organizowały się tam formacje zbrojne, paramilitarne, Nineveh Forces, czyli to są okolice dawnej Niniwy. No z pewnością czymś takim namacalnym to było to, kiedy byliśmy na linii frontu i kiedy jeden z operatorów zaczął chodzić po okopach i w pewnym momencie z drugiej strony, czyli ze strony Daeszu, no padł strzał kilkaset metrów od nas, ale jednak po prostu zauważyli nas, bliki pewnie z kamery, to, że jest jakiś ruch. Taką częścią dalszą tej wyprawy było coś, co się wydarzyło dosłownie kilka miesięcy temu. Mianowicie ksiądz Tomek sprowadził na leczenie przez Niemcy do Polski Bachtiara. Bachtiar, który ostrzeliwując jakby taki blok, w którym większość rodzin to były rodziny chrześcijańskie, razem ze swoimi towarzyszami, peszmergami. Oczywiście było też tam kilka rodzin islamskich, kurdyjskich. No w pewnym momencie zauważyli, jak z meczetu wyjeżdża ciężarówka. Już wtedy sobie zdawali sprawę, że to była ciężarówka nafaszerowana zapewne materiałami wybuchowymi. Dlaczego? Dlatego, że ona była po prostu obudowana płytami, było tylko małe okienko dla kierowcy. I on zdawał sobie sprawę, że jego życie wisi na włosku, ale nie tylko jego, ale i wszystkich osób, które tam mieszkają w tym bloku, i po prostu strzelał. Jakby w ostatnim momencie udało się trafić w to okienko. Ciężarówka się przewróciła, ale siła uderzeniowa spowodowała to, że Bachtiar był ranny. No i leczył się między innymi w Warszawie. Ja go nagrałem. I on sam od siebie jakby powiedział, że to, co go poraża, to, że kiedy słyszy Allah Akbar, to kojarzy mu się to ze śmiercią, ze złem, z cierpieniem, a kiedy słyszy Jezus Chrystus, to kojarzy mu się to z czymś dobrym, więc widać było, że już w nim zaczął się jakiś proces myślenia, wyciągania wniosków. Najbardziej poruszające było to, kiedy zapytałem rannego człowieka, co będzie robił, kiedy wyzdrowieje. Powiedział, że oczywiście będę walczył dalej z islamistami.
Czyli taką ciekawą osobę spotkał z kolei ksiądz Tomek Jegierski. A tak już zmierzając do końca, bardzo ciekawe osoby spotyka Jarek Mańka właśnie, reżyser, dziennikarz, który był gościem Koloseum. Chyba, że chciałeś, Jarku, coś dodać, może zachęcić do obejrzenia właśnie tych twoich filmów. Ja wiem, że trudno jest chwalić swoją pracę, ale tą akurat trzeba pochwalić. Bardzo gratuluję.
Bardzo dziękuję. Może jedno zdanie, iż krótkie fragmenty z tej wyprawy do Kurdystanu znalazły się w filmie Fatima Orędzie wciąż aktualne, to jakby to ostatnia realizacja. I będąc we wrześniu 2016 roku, jakby nie zdawałem sobie sprawy, że ta historia z Kurdystanu będzie się wpasowywała w przesłanie fatimskie i no to było dla mnie prawdziwe odkrycie. Już zachęcam, żeby ewentualnie właśnie ten film też zobaczyć.
Tym bardziej jest to wspaniała produkcja. Bardzo dziękujemy za udział. Jarek Mańka był gościem Koloseum i zapraszamy na chwilę muzyki.
Dziękuję bardzo.
Koloseum, drodzy Państwo, przypomnijmy o dwóch takich ważnych programach PKWP, czyli Pomoc Kościołowi w Potrzebie, chociaż wszystkie są ważne, i Mleko dla Aleppo, i Dzieci Wojny, i ten najnowszy, czyli Mazowsze dla Syrii. Dzieci Wojny to SMS o treści ratuje pod numer 72 405. Twój SMS przedłuża terapię o 15 minut. Chodzi o leczenie dzieci, które noszą w sobie traumy wojny. I niestety przykre wydarzenia jeszcze mają w pamięci i lęk w sercach. Drodzy Państwo, powiedzmy jeszcze o tym, tak jak mówił ksiądz dr Andrzej Paś z Pomoc Kościołowi w Potrzebie, szykuje się kolejny raport Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Niedługo będziemy mogli go już w Polsce kupić, przeczytać streszczenie takiego raportu i dowiedzieć się, jaka jest sytuacja w poszczególnych krajach, jeśli chodzi o prześladowania chrześcijan. Będą to takie, jak ksiądz Andrzej Paś powiedział, syntezy dotyczące tych krajów, w których najbardziej prześladuje się chrześcijan, gdzie chrześcijanie cierpią w sposób taki pokaźny, gdzie są zabijani, dyskryminowani i są często stawiani też przed sądami za to, po prostu, że wierzą, i jest to główny powód, a inne są tylko poboczne. Z kolei Ordo Iuris, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, organizacja, która zrzesza prawników działających w dobrych sprawach, zauważa, Instytut Ordo Iuris zauważa, że mimo, że są takie informacje i są takie dane twarde, jest raport, też ranking 50 państw, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, mimo takich informacji i doniesień przecież w telewizji, w radiu, w środkach masowego przekazu ciągle słyszymy o prześladowaniach, to w agendzie międzynarodowej kwestia prześladowań chrześcijan została zepchnięta na margines przywódcy państw. Zazwyczaj unikają jednoznacznych wypowiedzi na ten temat i w nielicznych oficjalnych komunikatach odnoszących się do popełnianych zbrodni używa się enigmatycznego języka rozmywającego granice między ofiarami i sprawcami, a organy organizacji międzynarodowych nie podejmują żadnych realnych kroków w obronie łamanych praw człowieka, na straży których mają stać. I tutaj musimy sięgnąć do rankingu 50 państw, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Źródło to jest World Watch List 2017 ze strony opendoorsusa.org. To są dane z 12 kwietnia 2017 roku. I na pierwszym miejscu, ten kraj, w którym najbardziej prześladuje się chrześcijan, to jest Korea Północna, na drugim miejscu Somalia, na trzecim Afganistan, na czwartym Pakistan, na piątym Sudan, na szóstym Syria, na siódmym Irak, na ósmym Iran, na dziewiątym Jemen, na dziesiątym Erytrea, na jedenastym Libia, a na dwunastym Nigeria. I może to już wystarczy. Widzimy, jakie kraje są w czołówce. Jest jeszcze taka ciekawa analiza. Mam przed sobą raport o takie streszczenie raportu prześladowania chrześcijan. Czas powstrzymać ludobójstwo. I ten raport Ordo Iuris, Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, został wydany tak mniej więcej w kwietniu 2017 roku. I pokazuje też taką tabelkę, gdzie jest ocena, można powiedzieć, niepokojów zachodnich państw i nie tylko zachodnich państw, bo okazuje się, że ekstremizm bardziej niepokoi zachodnie państwa niż kraje z przeważającą ludnością muzułmańską. I tutaj najbardziej ekstremizmu boi się Francja, 67% społeczeństwa, Hiszpania, to oczywiście dane są z pierwszej połowy ubiegłego roku. Stany Zjednoczone, później Włochy bardzo boją się ekstremizmu. Wielka Brytania, Australia, Niemcy, Kanada, Polska. Tutaj spośród krajów nieeuropejskich to będzie najbardziej obawiają się ekstremizmu Nigeria, bo wiadomo, że tam są takie grupy muzułmanów radykalnych, które zbierają bardzo duże żniwo, jeśli chodzi o prześladowania, nękanie chrześcijan i przeganianie ich też z takich miejsc, w których są. Później Liban. W Libanie też ludzie boją się ekstremizmu. 67% społeczeństwa. Burkina Faso, Pakistan, Senegal, Jordania, Malezja, Indonezja, Turcja. Tak, takie są kraje. Później jest Izrael i później Rosja. 23% społeczeństwa. I dlaczego o tym mówimy? Za chwilę będziemy mieć połączenie telefoniczne z panem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem z Francji, który zazwyczaj w naszej audycji nawiązuje do tego ekstremizmu, do islamskich terrorystów, którzy niestety cały czas są niebezpieczeństwem w Europie. Grasują tam, gdzie mogą wyrządzić różne szkody. A na szczęście są środki ku temu, żeby temu zapobiegać, ale niestety są to bardzo sprytni ludzie. I niestety ludzie w Europie boją się ich. I drodzy Państwo, jeszcze zaprosimy na chwilę muzyki, a w tym czasie połączymy się z naszym korespondentem. Koloseum, drodzy Państwo, i na linii mamy pana Zbigniewa Stefanika, korespondenta z Francji. Dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Słyszymy się bardzo dobrze i chcemy dzisiaj porozmawiać. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o imigrantach, ponieważ w ubiegłym tygodniu był szczyt we Włoszech. Szczyt, który dotyczył imigracji właśnie i też nielegalnej imigracji. Co z tego szczytu można wywnioskować? Jakie będą dalsze kroki państw Europy w związku z imigrantami? Czy jakieś konkluzje są warte odnotowania po takim szczycie? Czy pan śledził?
Tak, otóż kilka kwestii. Są faktycznie konkluzje. Zdaje się, że państwa Unii Europejskiej okażą więcej solidarności z państwami południowej Europy w traktowaniu kwestii nielegalnych imigrantów. Tutaj głównie chodzi o Włochy, które na tym etapie ponoszą największy ciężar w związku z nielegalną emigracją. Chodzi tutaj o tych emigrantów, którzy są wyławiani z Morza Śródziemnego. Francja zobowiązała się do udzielenia pomocy Włochom w tej kwestii. Francja przyjmie już nie 50, jak miało to miejsce dotychczas, ale 200 nielegalnych emigrantów, też uchodźców pochodzących z Włoch. Czyli z tej puli imigrantów, którzy właśnie przebywają nielegalnie do Włoch i tymi Włosi muszą się zajmować. Jednakże Emmanuel Macron zauważył i powiedział stanowczo, iż jest to rozwiązanie krótkoterminowe, albowiem o ile system relokacji powinien być uskuteczniony, usprawniony i powinien on być stosowany, to nie jest prezydenta, o tyle rozwiązanie problemu nielegalnej imigracji nie leży w tworzeniu nowych systemów relokacyjnych, tylko właśnie leży zdaniem francuskiego prezydenta w udzielaniu pomocy na miejscu. Francuski prezydent jest zdania, że tylko skuteczna pomoc gospodarcza, skuteczna pomoc na miejscu, która pomogłaby rozwiązywać konkretne problemy bytowe tych mieszkańców regionów zagrożonych biedą i ubóstwem, może przyczynić się do tego, aby w przyszłości nie doszło do kolejnych fali nielegalnych imigrantów. Tu więc zdaje się być zbieżność pomiędzy polskim a francuskim stanowiskiem w tej kwestii, bowiem również polski rząd swojego czasu, również obecnie, mówi o tym, że właściwie pomoc tym krajom, które mają kłopoty gospodarcze, finansowe, jest kluczem do rozwiązania tego problemu, a nie przyjmowanie czy też tworzenie nowych metod relokacyjnych w ramach Unii Europejskiej. Tak więc tutaj z tego szczytu właściwie wychodzą wzmocnieni ci, którzy przyjmują strategię rozwiązywania problemu u źródła, czyli właśnie pomagania tym osobom na miejscu, albowiem Francja jednak jest jednym z kluczów, jako jeden z głównych krajów Unii Europejskiej, do przyjęcia strategii Unii Europejskiej. Tak więc system relokacyjny pozostaje na razie w mocy, chociaż prezydent Francji zauważył, że jest to system daleko idąco nieskuteczny, niesprawny, należy go usprawnić, jednakże będzie to system wyłącznie w perspektywie krótkoterminowej. Natomiast Francja będzie zabiegała u kolejnych partnerów europejskich o to, aby partnerzy ci poparli właśnie francuską politykę afrykańską, czyli generalnie tą polityką, która polega na wspieraniu gospodarczym, finansowym w tych państwach, gdzie jest to konieczne. Tak więc tutaj można upatrywać pewnej szansy dla stosunków polsko-francuskich, które w ostatnim czasie nie miały się najlepiej. Jednakże kwestia nielegalnej migracji nadal dzieli w Unię Europejską. Warto zauważyć, iż obecnie Emmanuel Macron przebywa w Calais, gdzie odwiedza obozy dla uchodźców, spotyka się z siłami porządkowymi, które na co dzień traktują ten problem, muszą stawić mu czoła. Należy pamiętać, że pomimo iż dżungla w Calais została rozwiązana 15 miesięcy temu, to szacuje się, że około 700 nielegalnych migrantów nadal przebywa w Calais. Tutaj nielegalni migranci nadal starają się dostać do Wielkiej Brytanii za wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Tutaj ma w tej kwestii zapobiec tym zjawiskom szczyt francusko-angielski, który ma odbyć się, za dwa dni. Francja nie chce dłużej ponosić ciężaru polityki emigracyjnej i zamierza poprosić Wielką Brytanię o to, aby ta włączyła się finansowo i logistycznie w rozwiązaniu tych kwestii. Więc kwestia nielegalnych migrantów nadal dzieli Unię Europejską. Nie ma jednego stanowiska co do rozwiązania tego problemu, a sytuacja w świecie arabskim powoduje, że nie możemy być spokojni, albowiem jeśli miałoby dojść do kolejnej wiosny arabskiej, wówczas możemy spodziewać się kolejnych fal nielegalnej imigracji, co w naszej sytuacji, gdzie tak naprawdę Unia Europejska jest uzależniona od Turcji w kwestii powstrzymywania fal nielegalnych emigracji, będzie dla nas poważnym kłopotem, a jeśli na przykład miałaby ruszyć fala imigrantów z kraju Magrebu, to wówczas nie można liczyć na wsparcie Turcji, tylko ci imigranci trafią bezpośrednio do krajów południowych Unii Europejskiej. Tak więc kwestia nie została w ten sposób rozwiązana w Unii Europejskiej. Dzieli on na kraje Unii Europejskiej. Kolejne wydarzenia, kolejne szczyty pokażą, jak ten problem zostanie potraktowany. Jednak zdaje się, iż kwestia nielegalnej emigracji to będzie ten temat, którym Unia Europejska będzie zajmowała się w kolejnych 3-5 latach.
Nie wiem, czy pan wie, panie Zbigniewie, że nasza polska polityk, pani Beata Kempa, pojechała do Jordanii i tam powiedziała dosyć mocne słowa. Niech członkowie Komisji Europejskiej częściej tutaj przyjeżdżają. Ona tam pojechała w celu pomocy, tak jak Polska pomaga Syrii, pomaga na Bliskim Wschodzie, to tam odwiedziła obozy dla uchodźców i wygląda na to, to też nie jest taka propaganda polityczna, że my jako kraj, Polska, wyróżniamy się taką wrażliwością na krzywdę ludzi na Bliskim Wschodzie. Czy inne kraje mogą pójść taką drogą jak my?
No to jest właśnie to pytanie, od którego zależy właściwie ta polityka Unii Europejskiej dotycząca rozwiązywania problemu nielegalnej imigracji. Otóż z jednej strony właśnie mamy to stanowisko, o którym pan redaktor wspomniała, czy to stanowisko polskie, jak i również stanowisko francuskie, które właściwie jest zbieżne w tym momencie, niemalże w 100%. Czyli zajmować się tym problemem u źródła, czyli wspierać tych ludzi na miejscu, pomagać im na miejscu. Tak więc z jednej strony właściwie Polska, zdaje się również, że Francja, z drugiej strony Niemcy, które to oczekują pomocy natychmiastowej i bardziej tutaj bazują na systemie relokacji. Tak więc te dwa punkty widzenia ścierają się obecnie w Unii Europejskiej. No pytanie, który punkt widzenia wygra, albowiem kraje południowe, takie jak Włochy, oczekują również pomocy natychmiastowej. Oczekują wsparcia w rozwiązywaniu tego problemu właściwie natychmiast. I tutaj będą te państwa bardziej naciskały na system relokacji, który w jakiś sposób odciąża te państwa w tej kwestii, która dla nich jest coraz bardziej dotkliwa. Również Grecja oczekuje wsparcia w tych kwestiach. Jednakże właściwie starcie dwóch poglądów. Jest to właściwie pogląd krótkoterminowy, czyli co zrobić na dzisiaj, na chwilę obecną, na dziś dzień w tej kwestii. Drugi punkt widzenia, co zrobić, aby tym kwestiom, tym zjawiskom zapobiegać. I wydaje się właściwie, że na tym polega główny kłopot. Otóż z jednej strony Polska i Francja mówią o rozwiązaniach na lata, czyli na to, jak zapobiec tym kwestiom w przyszłości, a z drugiej strony mamy tutaj punkt widzenia niemiecki, włoski, grecki, który domaga się rozwiązań natychmiastowych. Tak więc zdaje się więc, że to utrudnia dialog, ponieważ właściwie rozmawiamy na dwóch innych płaszczyznach. Z jednej strony kwestie natychmiastowe, z drugiej strony kwestie długoterminowe. Co z pewnością przyczynia się do tego, że na tym etapie nie jest znaleziony kompromis. Kolejna kwestia to kwestia tych nielegalnych emigrantów, którzy chcą dostać się do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania negocjuje obecnie swoje wyjście z Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z Brexitem, tak więc na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja migracyjna, czy też stosunki migracyjne pomiędzy Wielką Brytanią już poza Unią Europejską i właśnie krajami Unii Europejskiej. Kolejna bardzo istotna kwestia, ponieważ właściwie codziennie kilkadziesiąt, być może kilkaset wręcz migrantów stara się przedostać do Wielkiej Brytanii za wszelką cenę, jak już wspomniałem, używając do tego wszelkich sposobów. Tak więc wiele kwestii pozostaje do wynegocjowania. Jednakże pytanie dla nas kolejne, czy na ten moment musimy radzić sobie z kłopotem, z którym mamy do czynienia dzisiaj, czyli z tą falą, czy też z tymi legalnymi imigrantami, którzy już są w Unii Europejskiej, czy też z tymi, którzy przybędą, czy też właściwie będziemy musieli stawić czoła kolejnym falom, potężnym falom nielegalnej imigracji, jak miało to miejsce w roku 2015. Odpowiedź na to pytanie leży tak naprawdę nie w Europie, ale no właśnie w Afryce, czy też w takich państwach nieafrykańskich jak Iran, gdzie nadal jest niespokojnie, czy właśnie na kontynencie afrykańskim, czyli w Tunezji. Odpowiedź na to pytanie, właściwie znajduje się w odpowiedzi na pytanie, czy nastąpi kolejna wiosna arabska. Wiemy, na to wskazuje, że jest to możliwe. Tutaj sytuacja w Tunezji wskazuje na to, że może dojść do kolejnych destabilizacji państwa. Być może ta destabilizacja zostanie użyta przez państwo islamskie, wykorzystana przez państwo islamskie do tworzenia nowych struktur, tworzenia nowych siedzib państwa islamskiego. Tak więc tutaj wiele zależy od tego, co się wydarzy w świecie arabskim, który jest, jak już wspomniałem, bardzo, bardzo niespokojny. Zwracam również uwagę na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, nie tylko Iran, ale w Palestynie, gdzie konflikt izraelsko-palestyński zdaje się przybierać na sile. Kolejne państwa arabskie, coraz bardziej wrogo, to wszystko państwa Izrael, zdaje się również, że Izrael nie pozostaje bierny przy właściwie zmienionym stanowisku USA, gdzie to Stany Zjednoczone nie są już mediatorem w tym konflikcie, ale niejako stroną tego konfliktu po uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Tak więc sytuacja bardzo niespokojna, bardzo niestabilna. Z pewnością moglibyśmy czuć się pewniejsi, jeśli przywódcy Unii Europejskiej, czy też państw składających się na Unię Europejską, byliby w stanie wypracować jakieś konkretne rozwiązania, czy też przynajmniej jakąś metodologię, jakiś klucz, według którego można by było zapobiegać, czy też przeciwstawić się, czy w ogóle zajmować się kłopotem nielegalnej emigracji w Unii Europejskiej, no kłopotem, który jest jednym na tym etapie z najważniejszych problemów, z którym Unia Europejska musi sobie poradzić. Jednak że na tym etapie, jak już wspomniałem, ta metodologia nie istnieje i pytanie, czy będzie ona wypracowana w następnych tygodniach i miesiącach.
Bardzo dziękujemy za tę relację. Korespondent z Francji, pan Zbigniew Stefanik, był naszym gościem Koloseum, już trzecim w naszej audycji. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I drodzy państwo, już pora nam się pożegnać w obecnej audycji i zapraszamy jak zwykle za tydzień.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.